12 listopad 1917. 5 listopada pojechałam ze Zdzichem do Krakowa na kilka dni. Hotele tak przepełnione wojskowymi, którzy sprowadziwszy rodziny z Wiednia, odżywiają się w Krakowie, ale doprawdy nie wiedzieć czym, bo po kilka dni w tygodniu nie ma chleba ani kartofli, jedynie jeszcze w hotelach coś dostać można do jedzenia. Ale ludność miasta jest w rozpaczy. Ten wyraz nie ma powtarza się co chwila w sklepach spożywczych, w których literalnie nic dostać nie można. Sprawunki robić to męka i strata czasu. Miałam na liście różne rzeczy, których absolutnie nie ma w Krakowie. Posłuchajcie. Sól stołowa, pieprz, było trochę po 120 koron kilo, nici, cerata, tytoń, latarka elektryczna, latarka prosta naftowa, pantofle filcowe, koszule, błyszcz, spirytus, balsam, mydło, herbata, kawa, wanilia, podwiązki, sznurowadła, gwoździki, wysokie trzewiki. Wycinek prasowy. Widmo głodu. Kraków stoi w obliczu klęski głodowej. Ktoś szukał koszuli do wyprawy i znalazł jedną tylko u prausowej za 90 koron. Większa szpulka nici wypadkowo znaleziona u krawca 25 koron, ale tylko czarnych. Kto chce kupić rękawiczki ciepłe lub świecę, musi iść do magistratu, wylegitymować się, że rzeczywiście tych rzeczy potrzebuje. Trzewiki są tylko na drewnianych podeszwach, niewygodne i hałaśliwe nad wyraz, przytem wodzą się bokami. U nas na wsi 50 ruskich trzewiki dla służby żeńskiej. Szpagat wyrabiają z papieru, kruchy bardzo. Ale za to jest moc kapeluszy w witrynach. Mój bardzo skromny aksamitny bez ozdób 60 koron. Bluzki jedwabne od 120 do 200 koron. Za płaszcz jesienny w złym gatunku z braku nici, ledwo trzymający się w całości 370 koron. Panienki wielowiejskie płaciły po 1200 koron w Wiedniu za bardzo skromne kostiumy. Po prostu śmiech odczytywać ceny na wystawach i oglądać gatunki materiałów, z których robią ubrania męskie. Sztywne to i ordynarne nad wyraz. Naturalnie o cytrynach ani mowy, skoro z Włoch przychodzą. Ale a propos Włoch, nie wpisałam ogromnego zwycięstwa odniesionego przez Austrię i Niemcy w Gorycji. Są już u bram Wenecji, tak jak i Niemcy u wrót Petersburga. Biją ich tylko na francuskim froncie. W Rosji znów rewolucja na wielką skalę. Tam wrze jak w kotle ku wielkiemu zmartwieniu rusofilów krajowych i zagranicznych. Ojciec znów jedzie jutro do Szwajcarii. Męczące te wyjazdy, nie tylko skutkiem niewygód i ciasnoty w wagonach, ale zabieranie zapasów z domu to cała epopeja. Musi iść ze 2 łokcie kiełbasy, masło, chleby, cukier, etc., aby z głodu nie zemrzeć w drodze. 25 listopad 1917, niedziela. Prawie 2 tygodnie od wyjazdu mego męża. Okropną miał drogę do Wiednia w ciemnym, nieopalanym wagonie. Jedzie ten, co musi, ale to wojna. Trzeba mieć setnary cierpliwości, aby to wszystko znieść. W Szwajcarii nie czekają go też rozkosze wobec ciężkiej choroby Wandzi. Tymczasem gospodarujemy tu z Zygmuntem, który sprzedał pół marchwi po 33 korony na miejscu. I kilka korcy pszenicy guloni wynieśli nocą na plecach. Zdobyliśmy kilka funtów cukru, więc pozwalamy sobie z Zyzem czasami na herbatę wieczorem. Za to dla oszczędności nafty idziemy spać o 8 właściwie. Mowy nie ma o końcu wojny, pomimo rewolucji w Rosji, pomimo zwycięstw we Włoszech, klęski Niemców we Flandrii, głodu, pomoru. Przepowiadają jeszcze co najmniej rok wojny, skoro dopiero na wiosnę Ameryka ma przysłać do Francji wojska swoje i tysiące aeroplanów. W Afryce są ludożercy, ale tu połykają się całe narody. Rosja szaleje, wybijają się tam wzajemnie, zbombardowali zimowy pałac ze swymi skarbami sztuki. Madonnom tłum brody przyprawiał, oczy wykłuwał damom z portretów. W Moskwie się masakrują, padają z głodu. Zwycięża tam partia bolszewików, która ma w programie podział ziemi i zniszczenie większej własności. Zbuntowani chłopi zamordowali na Wołyniu księcia Romana Sanguszkę. Teraz znów Rzeszczewskie padły ofiarą. Artykuł. Zamordowanie hrabianek Rzeszczewskich. 18 bieżącego miesiąca nadeszła do Warszawy wiadomość, że na rynku miasta Ostroga na Wołyniu zamordowane zostały hrabianki Rzeszczewskie, siostry rodzone nieżyjącego hrabiego Zygmunta Rzeszczewskiego i kuzynki zamordowanego niedawno księcia Romana Sanguszki. Ktoś świeżo powróciwszy z Warszawy opowiada nam dziwy z Syreniego Grodu. Tam wszystko jest, o czym stęskniona dusza zamarzy. Sklepy spożywcze pełne delikatesów. Są sterty ciastek, są figi, kawior ruski, oliwa nicejska, są czekoladki, pieczywo białe, są papierosy i wina, likiery i oryginalny szampan, który się leje w Bristolu, są czewiki, etc. Ceny kolosalne, ale wszystko jest. Jest i nędza tak skrajna, że najtwardszym ludziom oczy się łzawią na widok nędzarzy odrzucających pieniądze, a proszących o chleb, który na wagę złota idzie. Homonowus spekulant ma na kawior, ale ta biedota z czego ma żyć, skoro mały chlebek kosztuje 2 ruble 50 kopiejek, a kwarta nafty 6 rubli. Co to za porównanie Warszawy z Krakowem pod względem gospodarki? Tu puste sklepy, tam przepełnione. Nic nie mówię o Radzie Regencyjnej, królującej na zamku, bo bestseller był zmuszony się wynieść, mamy prezesa ministrów i o konsulach polskich mowa. Alfred Morsztyn, nasz znajomy, został sekretarzem przy Józefie Ostrowskim, członku Rady Regencyjnej, która się cieszy królewską prawie powagą. Kucharzewski, prezes ministrów polskich, jest aktywistą, więc tylko patrzeć, jak wyjdzie nakaz wstępowania do wojska. Nie uprzejma prośba o ochotnika, ale rozkaz. Obecnie puszczonych jest w Austrii papierów, banknotów na 17 milionów koron. Nawet tego umysłem objąć nie można, więc jest obawa bankructwa papierów austriackich. Co się wtedy stanie z naszą pożyczką wojenną? Etc. Błędnym żyjemy kole, bo i ruble niepewne po prostu straciły wartość. To śmiecie. A tu nie tylko o dorobek wojenny chodzi, ale i o część dawnego kapitału przetopionego na korony. 28 listopad 1917. Każdy jarmark w Proszowicach przynosi rozgoryczenie ogólne, bo to giełda na ceny okoliczne. 2 dni temu masło płaciłam 5,5 rubla za kwartę, dziś już 7 rubli. Nie sposób tego jeść. Mięso wieprzowe 1 rubel 50 kopiejek za funt, łokieć wełny najprostszej 25 rubli, a pensji bierze moja pokojówka 60 rubli, ordynarne chłopskie spodnie 30 rubli. Po prostu upadam moralnie z żalu nad legionem biednych, co nic do sprzedania nie mają. Ceny, niemożliwość kupienia czegokolwiek to jedyny temat rozmów, listów i medytacji. Nic więc dziwnego, że moje notatki jednostajne w tych czasach. W mieście nie ujrzysz ani psa, ani kota z braku żywności. Kanarki pozdychały z głodu, a biedne wróble ziarna w nawozie miejskim nie znajdują. Ba, cóż dopiero mówić o czeredzie skrzydlatej na placu Mariackim w Krakowie. Gołębie rzucają się wprost na ludzi, ale ani jedna dłoń nie sięga już do przyniesionych z ziarnem torebek. Ciekawam, czy też pójdą na żer ludzki, czy też padną z wycieńczenia. Artykuł. Wielkie święto Wołynia. Pod tym tytułem ogłasza Straż Kresowa na Wołyniu następującą odezwę. 350 lat mija od chwili, kiedy na Wielkim Zjeździe w Lublinie postanowiono złączyć ziemię wołyńską z Polską. Złączenie to odbyło się w roku 1669 za panowania króla Zygmunta Augusta i odtąd Wołyń i Polska wspólnie dzieliły wszelką dolę i niedolę, wspólnie odpierały wrogie napady pogańskich Tatarów, wspólnie obierały królów i uchwalały prawa dla dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. A kiedy wskutek przewrotności i przebiegłości sąsiadów upadła Rzeczpospolita Polska, to Wołyń dzielił wraz z nią niewolę rosyjską i uczestniczył we wszystkich polskich walkach o odzyskanie niepodległości. Dziś wreszcie nadszedł moment wspólnego wyzwolenia. Dziś wojska polskie wkraczają na ziemię wołyńską niosąc tam hasła braterskiej łączności, hasła zgodnego współżycia, wolnych z wolnymi, równych z równymi. I w tym radosnym momencie Straż Kresowa na Wołyniu przygotowuje wielkie obchody 350. rocznicy złączenia Wołynia z Polską. Obchody te odbędą się w Łódzku, we Włodzimierzu, w Kowalu. Każdy, komu droga jest myśl odnowienia dawnych węzłów braterskiej łączności, przyjaźni, śpieszy do jednego z tych trzech miejsc, by tam przyjąć udział w uroczystościach.